Przy mikrofonie Grzegorz Gil, kłaniam się nisko. Kolejny czwartek, czas na audycję podcast GPS, globalny punkt spojrzenia, w której szukamy punktów stycznych, zapalnych, spornych w polityce międzynarodowej, która jest bliżej niż nam się wydaje. Myślę, że część z Państwa kojarzy muzyczne wprowadzenie do naszego dzisiejszego spotkania. Kojarzycie Państwo język arabski, no bo dziś będziemy rozmawiać o państwach arabskich, o Bliskim Wschodzie, dokładnie o Lewancie. Al-Uzabija to stan kawalerski. No, kto wie, być może w jakiś sposób nawiążemy do tego stanu kawalerskiego, drodzy Państwo, bo dzisiaj czas na w pierwszej godziny GPS, na rozmowę o upadku reżimu Bashara al-Assada. Jeśli bez Egiptu nie da się prowadzić wojny na Bliskim Wschodzie, to bez Syrii nie da się tam dogadywać pokoju. Te słowa Henry'ego Kissingera wydają się dziś wyjątkowo nieaktualne. Na naszych oczach reżim Bashara al-Assada zapadł się pod ziemię. Jego armia dosłownie rozpłynęła się w powietrzu, a Izrael niszczy pozostawiony przez nią sprzęt bez jakichkolwiek konsekwencji z obawy przed grupą HTS. Enigmatyczny skrót HTS. Jak wyjaśnić, drodzy Państwo, błyskawiczny upadek Assada i kto jest jego największym przegranym? Czy Syria może zdestabilizować Bliski Wschód? Dzisiejszy odcinek realizuje Jarosław Gołofit, ukłony w stronę konsolety, a my, drodzy Państwo, spotykamy się w podcaście z naszym bohaterem, ekspertem, panem profesorem Łukaszem Fyderkiem. Pan profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie witam Ciebie, panie profesorze. Witam Ciebie, Łukaszu. Dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie.
Łukaszu, dużo się w ostatnich dniach dzieje. Komentarze nie ustają i ja chciałbym również naszym słuchaczom w GPS, także miłośnikom podcastu, który będzie dostępny na Spotify, przybliżyć ten temat. No bo przecież 13 lat czekano na 11 dni. Ta arytmetyka jest wyjątkowo bolesna dla reżimu politycznego Assada. Arabska wiosna, stąd być może nawiązanie do stanu kawalerskiego al-Uzabija, czyli stan kawalerski. Niektórzy twierdzą, że między innymi rodzaj frustracji matrymonialnej, by nie powiedzieć seksualnej, był jednym z czynników katalizujących arabską wiosnę. No ale 13 lat od arabskiej wiosny Assad się uchował, ochronił. Jednak rok 2024 przechodzi do historii jako kres jego rządu. Zanim zaczniemy, pozwolisz analizowanie, swoistą wiwisekcję tego, co się wydarzyło, to mam do ciebie, mam pytanie. Ty jako ekspert zajmujący się Lewantem, byśmy naszkicowali naszym słuchaczom Syrię na tle pozostałych państw bliskowschodnich, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o państwie bardzo specyficznym i chciałbym, byśmy ulokowali na początek Syrię w tym bliskowschodnim kontekście.
No tak, o Syrii mówi się, że jest najważniejszym z nieważnych państw na świecie, czy też z mało ważnych państw na świecie, bo to, co się dzieje w Syrii, bardzo często ma konsekwencje daleko wykraczające poza Syrię, bardzo często dotykające całego Bliskiego Wschodu, a Bliski Wschód z kolei no, ma to do siebie, że znowu, choć może nie jest regionem, który jest centrum świata, ale jest najważniejszym z tych mało ważnych regionów, czyli choć nie odbywa się, nie jest to centrum kulturowe ani produkcyjne świata, ale znajduje się na istotnych szlakach komunikacyjnych i ma no, jeden zasadniczy surowiec, czy też dwa, czyli ropę i gaz, które wpływają na losy świata. Więc takim jakby ogólnym wprowadzeniem myślę, że możemy zacząć tę rozmowę, bowiem no, w centrum Bliskiego Wschodu geograficznie leży Syria i ona jest jakby krajem, który w tych granicach funkcjonuje od czasów mandatu francuskiego, od roku 1920. Ale tak naprawdę mówimy tu o 5000 lat tradycji kulturalnej, państwowej, religijnej z Damaszkiem jako wedle niektórych najdłużej zamieszkałym miastem, ciągle zamieszkałym miastem na naszej planecie, w centrum. Więc Syria jest bijącym sercem Bliskiego Wschodu, tak, czy też bijącym sercem świata arabskiego, tak jest określana często. I ta jej centralność może jest niedostrzegana przez zewnętrznych obserwatorów. Na przykład pojawiają się takie komentarze, że no, Syria będzie podobną drogą kroczyć co Afganistan, Taliban. No i z punktu widzenia takiej wrażliwości ludzi w regionie, to jest tak jakby powiedzieć, nie wiem, że Francja podąży drogą Białorusi, nie? Co, jakąś polityczną. Co, nie ujmując żadnemu z tych krajów, ale pewne kraje mają przekonanie, że są w centrum, a inne są na peryferiach. I takie to przekonanie towarzyszy ogólnie Arabom, no a szczególnie Syryjczykom. No i nie jest ono nieuprawnione, prawda, gdy spojrzymy na historię czy geografię. Damaszek, pierwsza stolica Imperium Arabskiego, Imperium Muzułmańskiego, Kalifatu Omajackiego, meczet Omajadów w Damaszku, wcześniejszy kościół chrześcijański, a jeszcze wcześniejsza pogańska bazylika rzymska, to miejsce bardzo symboliczne. W tym miejscu lider ugrupowania Hayat Tahrir al-Sham po zdobyciu właśnie w Damaszku odbył modły i wygłosił do swoich zwolenników krótką przemowę. To są wszystko sceny bardzo, bardzo symboliczne, o znaczeniu wykraczającym tylko i wyłącznie, wykraczającym poza Syrię, dotykającym całej reszty Bliskiego Wschodu.
No
w szerszym sensie, świata muzułmańskiego.
A zatem mamy tutaj w zasadzie serce Bliskiego Wschodu, można by powiedzieć. Także mam wrażenie, teren w jakiś sposób niebezpieczny. To, co ty mówisz, to o czym mówisz, że to jest pewne przesłanie Al-Dżuraniego dla dużo szersze audytorium. Adam Mickiewicz pisał: niedaleko Damaszku siedział diabeł na daszku. Ja mam wrażenie, że dzisiaj, patrząc na sceny, które się rozgrywają w Syrii, drodzy państwo, jest pewien eufemizm, który dzisiaj nabiera tempa, że no, prawa człowieka są łamane także przez rebeliantów w niektórych miejscach. No, myślę, że to jest naprawdę bardzo daleko posunięty eufemizm, ale do tego być może jeszcze przejdziemy. Łukaszu, mam pytanie, czy Syria, owszem, środek, serce Bliskiego Wschodu, szlaki komunikacyjne, stara jak świat stolica, czy Syria była sztucznym państwem?
Tak i nie, bo państwo jako takie jest może nie sztuczne, ale jest bardzo nowym wynalazkiem. Jest wynalazkiem oświeceniowym, przeniesionym na grunt Bliskiego Wschodu. Na Bliskim Wschodzie ta państwowość w zakreślonych granicach, jakby życie polityczne koncentrowało się w miastach. No i oczywiście ta klasyczna taka przedwestfalska, jak to niekiedy mówimy w takim slangu, prawda, politologicznym, no to była państwowość imperialna, czyli bytów państwowych, które miały takie płynne granice i ta władza centralna stawała się coraz słabsza im dalej od centrum, ale to było widoczne nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale na Bliskim Wschodzie szczególnie, a w szczególności na tych terenach pustynnych, gdzie bardzo duże obszary są no, niezamieszkałe albo bardzo słabo zamieszkałe, tak? Czyli mamy nie mamy dużych grup ludności, które by bardzo obchodziło to, gdzie granica przebiega. I w tym sensie oczywiście granica syryjska została wyznaczona w wyniku no, tak naprawdę ustaleń między mocarstwami kolonialnymi, w szczególności Wielką Brytanią i Francją, częściowo w trakcie I wojny światowej, a potem po I wojnie światowej. Ale z drugiej strony, no nie tylko Syrii właściwie, cała mapa Bliskiego Wschodu została tak stworzona, głównie przez mocarstwa zachodnie, ale też pamiętajmy o tej wcześniejszej tradycji. Liczyły się miasta, stolice arabskie, czyli chronologicznie właśnie Damaszek, Bagdad, Kair, prawda? To są te miejsca, gdzie rozkwitała cywilizacja, z którymi łączą się też zapisy historyczne i i które są istotnym punktem odniesienia w arabskiej kulturze politycznej. Samo słowo państwo, ad-daula, jest słowem, które stosunkowo późno pojawiło się w języku arabskim. Zupełnie dobrze filozofia polityczna, w ogóle polityka w świecie arabskim sobie dawała radę bez tego pojęcia. Pojęcia operując innymi pojęciami, takimi jak umma, jak właśnie kalifat, sułtanat, no to jest oczywiście aha, przeszłość. Tak? Natomiast no, naświetlam ją, bo prawdą jest, że Syria ma sztuczne granice, ale no, nie tylko ona, bardzo wiele tak, innych cechuje to właściwie cały region.
Ale czy można z tego wyciągnąć wniosek, że państwa arabskie zasadniczo trochę są pewnym powrotem, choć są współczesne, to są rodzajem reliktu i przypominają jednak te czasy bardzo dawne, te koncentryczne kręgi, innymi słowy Damaszek, bliska okolica, ale prowincja Idlib już zdecydowanie pewnie dużo słabsza kontrola, że to trochę też opowiada współczesną specyfikę tych państw i Iraku, i Syrii, i wielu innych, które faktycznie no nie są takimi trochę quasi-imperiami, że tracą gradient siły, prawda, jest tracony im dalej od tego centrum, stolicy, prawda?
Tak bywa, szczególnie w dobie słabości kryzysu państwa i takie kryzysy przeżyła zarówno Syria, czy też przeżywa nadal, jak i przeżył Irak, i wtedy to jest rzeczywiście bardzo widoczne, choć pamiętajmy, że oczywiście współczesne realia są inne z siecią drogową, siecią komunikacyjną i w normalnych warunkach funkcjonującego państwa, takim jak Syria była przed 2011 rokiem, czy no, jak współcześnie funkcjonuje Irak, no to jednak ta władza centralna jest suwerenna, ma monopol na stosowanie przemocy i te warunki współczesnego państwa są spełniane, ale rzeczywiście w momentach kryzysu tak nie jest. I te peryferia mają tendencję do autonomizacji. W Syrii jest to dzisiaj widoczne szczególnie, no bo kraj jest wyczerpany 13-letnią wojną domową. Prowincja Idlib była zdominowana przez opozycję, która wygrała w ciągu tego blitzkriegu właśnie 11-dniowego, ale też przecież przy samej granicy tureckiej na północny wschód od prowincji Idlib znajdują się terytoria, no powiedzielibyśmy takie powiaty bezpośrednio właściwie kontrolowane przez Turcję, przez swoich proxy formalnie, czyli Syryjską Armię Narodową, ale no tureckie służby tam operują i właściwie turecka waluta była w obrocie. Z drugiej strony mieliśmy no, tak zwaną autonomiczną administrację północno-wschodniej Syrii, czyli coś, co zbrywa zazwyczaj określane mianem sił kurdyjskich, bowiem Kurdowie stanowią główny komponent, choć nie jedyny, tego rządu, czyli tych wszystkich terytoriów, można powiedzieć, właśnie na północnym wschodzie, poza dużymi miastami. Duże miasta były tam kontrolowane przez ostatnie miasta przez siły Asada, a te mniejsze i właśnie te tereny pustynne przez te siły kurdyjskie. I one też właściwie rządziły się już od 10 lat niezależnie w dużym stopniu od Damaszku.
Czy możemy powiedzieć, że Syria od 2011 roku, choć Asad umocował się w Damaszku, niedaleko w Damaszku siedział diabeł na daszku, to mamy do czynienia od tych kilkunastu lat ze swoistym rozbiciem dzielnicowym, czyli no, kolejna lekcja z historii. Myśmy przeżywali to w średniowieczu w Polsce. Swoiste rozbicie dzielnicowe, ale zostawmy te porównania, bo mnie interesuje rzecz najważniejsza, panie profesorze, drogi Łukaszu. Jakie są przyczyny upadku Asada? No, w tej formule Blitz, dokładnie w 2024 roku. Dlaczego to nie wydarzyło się rok temu? Dlaczego to nie wydarzyło się dwa lata temu?
Ja tylko jeszcze się odwołam do tego, że to jest właśnie poprawna diagnoza. To de facto rozbicie dzielnicowe było jak najbardziej właściwym określeniem tego, co działo się w Syrii, choć Asad, jego propaganda i bardzo mocno wzmacniana i koordynowana przez propagandę rosyjską roztaczały inny obraz, prawda? Roztaczały obraz prezydenta, który wygrał wojnę i kontroluje kraj, ale tak naprawdę kontrolował tego kraju mniej więcej połowę, jeżeli chodzi o terytorium. Dlaczego tak szybko? No cóż, to jeszcze dodajmy do tego obrazu Syrii w 2024 roku kilka szczegółów, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, to jest kraj, który jest niezwykły w taki tragiczny sposób, dlatego że ponad połowa ludności została wysiedlona w toku tego konfliktu. I to jest zjawisko bezprecedensowe. W tym konflikcie zginęło, nie wiemy tak do końca ile, ale w ONZ skończyło rachubę przy niemalże 400 tysiącach ofiar. Prawdopodobnie tych ofiar było 500 do 600 tysięcy. Ale no, wojny krwawe się, to jest bardzo krwawe żniwo, prawda? Nieporównywalne z innymi wojnami domowymi toczonymi ostatnio na Bliskim Wschodzie, takimi jak konflikt libijski czy konflikt jemeński, tak? Tu mamy o rząd wielkości tak naprawdę większą liczbę ofiar. To jest jedna rzecz, którą musimy pamiętać. Druga to, że to wysiedlenie doprowadziło po pierwsze do wielkich kryzysów w Europie, bo około połowa z tych ludzi udała się poza granicę, stała się uchodźcami, ale połowa była przesiedlana wewnątrz, czy przemieszczała się wewnątrz kraju. I niemała część z tych ludzi, którzy walczyli przeciwko Asadowi, uciekła, schroniła się w takim ostatnim właśnie bastionie tej rewolucji, czyli w prowincji Idlib, która przed wojną liczyła około miliona ludzi, a z napływem uchodźców dobiła do 4 milionów, prawda? Czyli tak zwiększyła się ludność tej prowincji, rządzonej przez rebeliantów od 2017, właściwie 2018 roku. I stamtąd właśnie, i tam właśnie jakby ucierały się te ugrupowania, bardzo skłócone w toku wojny domowej, wspierane przez różne siły, przez Arabię Saudyjską, Katar, Emiraty Arabskie czy Turcję, ale wraz z tym, jak wojna przygasała i było widać, że oni nie mają szans na zwycięstwo, no to ci zewnętrzni patroni jakby tracili zainteresowanie. W tej prowincji Idlib powstał taki, powiedzielibyśmy, takie laboratorium, z którego wyłoniło się przywództwo, głównie pod właśnie Abu Muhammad al-Jawlani, lider ugrupowania Hayat Tahrir al-Sham, czyli Komitet Wyzwolenia Lewantu. I stworzono tam rząd koalicyjny, rząd, który się nazywa rządem ocalenia narodowego, złożony z różnych frakcji.
I to jest, Łukaszu, ten rok, czy rok poprzedni?
To są procesy, które toczyły się od roku 2018.
Dobrze.
Natomiast taka konsolidacja władzy, stworzenie tego rządu, to są lata 2020-2021.
Wiesz co, do czego zmierzam? To znaczy, bo prawdopodobnie Abu Muhammad al-Jawlani, pewna wizja tego, co zrobić na placu w Damaszku, o czym mówiłeś, że to zostało ukartowane, przygotowane bardzo, bardzo dokładnie. To nie jest spontaniczne, skoro mówisz, że od roku 2018 zawiązuje się ten zalążek ugrupowania politycznego, oczywiście koalicja, ale mam wrażenie, że to umyka w analizach, prawda?
Tak, no oczywiście wydarzenia potoczyły się w Syrii tak szybko, a z drugiej strony ludzi, którzy obserwują akurat ten kraj, jest stosunkowo niewiele, więc dość dużo przekazu w mediach jest siłą rzeczy troszkę pobieżnego, tak, bo to pewne rzeczy wymagają takiej długoterminowej obserwacji. Akurat ja, choć zajmuję się różnymi zagadnieniami na Bliskim Wschodzie, ale do Syrii mam szczególny sentyment.
Dlatego spotykamy się w GPS, drogi Łukasz.
Tak, o Syrii pisałem swój doktorat, jeszcze prowadząc badania w Syrii przed wybuchem wojny. Potem skoncentrowałem się na badaniu innych krajów arabskich, ale o Syrii też od czasu do czasu pisałem, czy do niej wracałem. Wracając do tego laboratorium właśnie. Więc tak, to zostało przygotowane. No, chociażby od 3 lat zaczęła funkcjonować Akademia Wojskowa, czyli ci partyzanci albo byli wojskowi, którzy uciekli z armii Asada, zaczęli się szkolić razem. Wykształcono oficerów, kształcono się w doktrynie, w tym w doktrynie użycia dronów, prawda, obserwując też inne konflikty, czy to bliskowschodnie, czy ukraiński. Więc zrobiono tam wiele pracy i była to, co może warto podkreślić, praca taka oddolna syryjska, rękami Syryjczyków, bez dużego wsparcia międzynarodowego. Oczywiście Turcja co nieco pomagała, ale w relacje Hayat Tahrir al-Sham z Turcją są takie niejednoznaczne, ponieważ Turcy mają swoje własne ugrupowanie i oni preferowali, żeby właśnie ta Syryjska Armia Narodowa była dominującym ugrupowaniem, ale tak się nie stało. To jednak właśnie Hayat Tahrir al-Sham zgromadził więcej zwolenników. I no, stworzył te struktury dość efektywnego rządzenia, bowiem no, w tej prowincji Idlib no, zaczęto budować nowe drogi, utrzymywanie miasta funkcjonowało, czy prowincji, jakaś służba zdrowia. Oczywiście wszystko w warunkach dramatycznego niedoboru. Mówimy tu o prowincji, do której uciekło 3 miliony ludzi, prawda? Która jest bombardowana, była bombardowana przez rosyjskie lotnictwo właściwie codziennie, prawda? Albo co tydzień.
Zatem, Łukaszu, drodzy Państwo, reżim radiowy, musimy odpocząć, troszkę muzyki utrzymanej w konwencji programu, muzyka filmowa z filmu Kobane, a zatem Ain al-Arab, miejscowość, arabska nazwa, Kurdowie, opierający się ISIS, film sprzed kilku lat, muzyka filmowa. My wracamy do rozmowy z panem profesorem Łukaszem Fyderkiem po kilku chwilach. Zostańcie z nami.